Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie pożyczyłem zegarek od brata, żeby się nie okazało, że wy pójdziecie na obiad, a ja będę jeszcze na mównicy próbował przemawiać. Pozdrowienia chciałem przekazać od siostry Wiktorii Ryl, od siostry, proszę głośniej, od siostry Władysławy Kaweckiej, od Braterstwa Ślipków, którzy mieli być, ale jakieś rodzinne powody spowodowały, że nie dotarli, oraz od mojej teściowej, siostry Kłaci Alicji. Serdeczne pozdrowienia życzeniami Bożego błogosławieństwa i od siostry z Gdańska, Szymańskiej Maryli. Prosiła, by głośno wypowiedzieć, że od niej są również pozdrowienia z nadmorza. Dziękujemy za te pozdrowienia i za pamięć. Kochani bracia i siostry, temat, który chciałbym wspólnie z wami rozważyć, obejmuje 42 rozdziały, a więc całą księgę. Stąd ten mój wstęp. Ale chciałbym go powiedzieć tak, by was zachęcić na zakończenie do przeczytania tej księgi samodzielnie, może nawet i 5 razy, albo 10, bo jest ona trudna, aby wydobyć z niej to, co jest najważniejsze. A więc jaką postawę może zaprezentować człowiek podczas wielkich cierpień? Temat brzmi Hiob nieznany. Hiob nieznany. Ktoś powie, wszyscy znamy Hioba, wiemy, kto to jest, i wiemy, co mówił, jak się zachowywał. Ale najczęściej, bracia i siostry, jest tak, że odnosimy się do Hioba tylko wtedy, gdy chcemy zacytować zaledwie dwie jego wypowiedzi. Pierwsza to jest ta, gdy powiedział: nagi wyszedłem, nagi się wrócę, niech imię Pana będzie błogosławione. A druga, gdy powiedział do swojej żony: czy tylko dobre mamy brać od Boga, a złego nie mamy przyjmować? I w zasadzie cytowanie Hioba na wykładach i przemówieniach i między nami kończy się. I on dla nas jest wzorem takiego skrystalizowanej ufności. A jednak się okazuje, że Hiob nie tylko wypowiedział te słowa, które zacytowałem i które wszyscy na pamięć znamy, ale wypowiedział jeszcze całą gamę innych słów, które, bracia i siostry, już nie są takie proste do zinterpretowania pod kątem patrzenia na niego jako na takiego wybitnego męża Bożego. Otóż między innymi on odpowiedział tak. Hiob, 3, rozdział 3, wiersz. Bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem. Albo 6, rozdział, wiersz 9. Ja korzystam z przekładu tak zwanego nowego. Zaraz jeszcze chwilę o przekładach coś powiem. 6, rozdział, wiersz 9. Oby Bóg zechciał mnie zmiażdżyć, oby podniósł ręce i przeciął nić mego życia. 7, rozdział, wiersz 11. Będę narzekał w goryczy duszy mojej. Lub 9, rozdział, wiersz 17. Mnoży moje rany bez przyczyny. To o Bogu. Mnoży moje rany bez przyczyny. A więc widać, że nie tylko był w stanie powiedzieć: Pan dał, Pan wziął, lub szalone niewiasty tak mawiają jak ty do swojej żony, ale również był w stanie czynić Bogu zarzuty o niesprawiedliwość, bracia i siostry. I tutaj zapala się pewna lampka w głowie i mówi, czy tam podpowiada: o, to gdzie jest granica? Czy przekroczył granicę Hiob w swoich wypowiedziach, w swoich lamentacjach, w swoich narzekaniach? Gdzie jest granica słowa, do której wolno przybliżyć się dzisiaj wierzącemu człowiekowi, a na dodatek dotkniętemu tak wielkim cierpieniem jak Hiob? Kilka informacji na temat samej Księgi Hioba. Nie ma pewności, kto ją napisał i kiedy powstała. W naszej literaturze można znaleźć stwierdzenie, to ono znajduje się w 10 tomie epifanicznym, że najprawdopodobniej księgę napisał Salomon. A w reprincie 5401, to jest po polsku również taki artykuł w sztandarze biblijnym o Hiobie, brat Russell wyraża myśl, że Hiob żył mniej więcej wtedy, gdy żył Abraham. Ale nikt nie wie dokładnie, czy tak było, więc potraktujmy to jako informację. Bo inni przecież, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, twierdzą, że Księga Hioba powstała po niewoli babilońskiej dopiero, z uwagi na język użyty i tak dalej, i tak dalej. Więc nigdzie nie jest napisane, kto powiedział, kto napisał Księgę Hioba albo kiedy powstała. I dlatego nikt tego nie będzie z uporem twierdził, że było tak, a nie inaczej. Niemniej jednak, obojętnie jakby nie było, Księga Hioba jest uważana za arcydzieło literatury. Literatury w ogóle, nie tylko biblijnej. I dla ludzi wierzących, którzy szanują Biblię, że jest Słowem Bożym, Księga Hioba zawiera jakby wytyczne dla życia, wspaniałe, przed którymi musimy pochylić głowę i uznać ich wielkość. A dla ludzi niewierzących stanowi przebłysk ludzkiego geniuszu, dlatego że sformułowania zawarte w Księdze Hioba daleko wykraczają ponad takie przeciętne sformułowania, które zdarza się słyszeć, widzieć, czytać, wygenerowane przez ludzki umysł. A szczególnie te końcowe rozdziały, gdy Bóg pyta Hioba o pewne rzeczy, których Hiob nie wie. Bracia i siostry, Księga Hioba jest napisana wierszem. To jest wiersz. Na początku jest trochę prozy, na końcu jest troszkę prozy, ale głównie to jest wiersz. A wiersz ma to do siebie, że trudny jest w odbiorze. Że wydaje się, że autor mówi to, a i kto inny rozumie zupełnie, gdy go czyta, co innego. Bo w wierszu chodzi o co innego niż w prozie. W prozie zazwyczaj chodzi o to, żeby było jasno napisane, co autor ma na myśli, ale wiersz taki nie jest. W wierszu chodzi o to, by zestawienia słów, często bardzo wieloznaczne, stworzyły jakąś myśl, której nie widać na pierwszy rzut oka. W wierszu znajdują się różne figury i stylistyczne, retoryczne, rym, rytm i tak dalej, w którym zawarta jest myśl. I w związku z tym, że ten wiersz był napisany po hebrajsku, należałoby nauczyć się hebrajskiego i go czytać w oryginale. Dlaczego? Bo każdy tłumacz wie, że przetłumaczyć wiersz to jest naprawdę wielka sztuka. Tak go przetłumaczyć, żeby on oddawał to, co ten wiersz w oryginale zawiera. A więc żeby był po pierwsze wierszem, po drugi miał tą całą grę taką dwuznaczną słów i tak dalej, i tak dalej. I trzeba być dobrym poetą i tłumaczem jednocześnie, żeby na obcy język oddać wiersz. I teraz jest pytanie, no po hebrajsku my nie, no może niektórzy tak, ale z reguły nie, więc korzystamy z tłumaczenia. I teraz, kochani bracia i siostry, jak weźmiecie Biblię Poznańską, Biblię Warszawską, no czy jeszcze inny przekład, to się okaże, że to tak jakby za każdym razem inny tekst był tłumaczony. Tak bardzo różnie oddają tłumacze poezję Księgi Hioba. I trudno zorientować się więc, o co tak naprawdę chodzi w poszczególnych słowach, frazach. Bo jeden będzie cytował z takiego przekładu, drugi z innego przekładu i czasem zupełnie odrębne, a nawet przeciwne myśli są formułowane, bo tak tłumaczowi się wydaje, że powinien fragment tej poezji oddać. Dlatego to jest takie trudne. I dlatego Księga Hioba, jak i każda księga pisana wierszem i tłumaczona na nasz język, biblijna księga, jest trudna. Psalmy są zarówno trudne, Księga Hioba jest trudna i niektóre partie proroc są trudne, bo są pisane wierszem. Ale to nie znaczy, że nic z nich nie wynika dla nas. Wiele wynika i to dobrych rzeczy. Ale to chciałbym braciom i siostrom jakby przed oczy położyć, czyli uświadomić, że to nie jest tak prosto. Wziąć Księgę Hioba, ją przeczytać, powiedzieć tak, rozumiem jej przesłanie. Trzeba ją czytać wielokrotnie, w różnych przekładach i wtedy można się pokusić o to, że rzeczywiście zaczynamy rozumieć. A zachęcam do tego szczególnie tych, którzy jeszcze Księgi Hioba nie czytali, młodych ludzi, no i tych, którzy może spotykają się z tą problematyką pierwszy raz. Weźcie jakiś jasny przekład, niekoniecznie Biblię Gdańską, bo ona naprawdę jest już trudna dla nas ze względu na różnicę kultury. XVI-wieczny język, a dzisiejszy polski to jest naprawdę inny język. I czytajcie jakby aż do skutku. No więc dalej, bracia i siostry. W tej księdze bierze głównie udział 7 postaci. Jest to oczywiście Hiob, oczywiście Bóg, ale jest i szatan. Są 3 przyjaciele Hioba, czyli mamy już 6. I jest jakaś dziwna 7 postać, która ma na imię Elihu. 7. No jest jeszcze żona, są dzieci i tak dalej, ale jako w narracji się pojawiają. Natomiast te 7 osób wymienionych, one tworzą jakieś dialogi między sobą. I zaczyna się ta księga tak, że jest zaprezentowany Hiob jako mąż doskonały, sprawiedliwy, jakby pełen mądrości i błogosławieństwa Bożego. I za chwilę o tym, że aniołowie Boży przechadzają, są tam u Boga na audiencji, przyszedł też i szatan i Bóg go prowokuje. A widziałeś mego męża wiernego Hioba? No widziałem. A widziałeś, jaki on jest bogobojny? A szatan odpowiada, no tak, jak mu dałeś tyle dobra, błogosławieństwa, to co? A weź mu to zabierz, to zobaczysz, co będzie, mówi szatan. To jest początek tego dramatu, bracia i siostry. Nie za bardzo wierzymy w to, że taka rozmowa miała miejsce w sposób dosłowny, tak? Są pewne przesłanki, by nie wierzyć w to, że Bóg z szatanem potraktował w ten sposób. Przede wszystkim dlatego, że Bóg jest święty i przed Jego oblicze żadna nikczemna postać bezpośrednio się nie może przybliżyć. Nie mieszka z tobą złośnik, mówi Psalm 5, bo jesteś święty. Bez świętości nie oglądamy oblicza Pana, mówi list do Hebrajczyków. No więc jak to jest, że szatan tam się dostał i pertraktował? Tak jak równy z równym? Raczej sądzimy, że to jest jakiś rodzaj alegorii, tak? Przenośni, że raczej przez czyny jest to jakby zwerbalizowane słowami zachowanie faktycznie, które miało miejsce, ale poprzez czyny. I rzeczywiście stało się tak, że Bóg zdjął ochronę nad Hiobem. I wtedy co się stało? Przychodzi jeden posłaniec, mówi, napadli, zabrali. Drugi, trzeci, aż w końcu przychodzi ostatni i mówi, ogień z nieba spadł na twoje wszystkie dzieci w domu. Nikt nie przeżył, tylko ja, abym ci o tym doniósł. I tak po kolei przychodzili do niego, opowiadając mu te straszne rzeczy, takie wieści przekazując mu i stąd się wzięło pojęcie wieści Hiobowe, które weszły do języka polskiego, pewno też do innych języków. To są właśnie takie straszne wieści, druzgocące. No i on wtedy powiedział to, co czytałem na początku. Pan dał, Pan wziął. I chwilę później znowu ma miejsce scena przed obliczem Bożym. Znowu ta taka pantomima, jak myślimy. I Bóg mówi do szatana, pobudziłeś mnie do tego, bym zdjął z niego ochronę, a on dalej jest mi wierny. Widzisz? A szatan mówi, a dotknij się jego, osobiście to zobaczysz. I wtedy następuje to, że Hiob zachorował. I jeszcze na początku tej swojej choroby był w stanie być takim, jak go znamy. To znaczy, mówisz jak szalone niewiasty, czy tylko dobro mamy przyjmować? Jeszcze wtedy to mógł powiedzieć. Ale potem, gdy już trwał w tej chorobie i coraz gorzej się czuł, nie był taki mocny. W pewnym momencie powiedział, że jest już u kresu wytrzymałości. I wtedy się zaczyna ta część, która nie jest tak dobrze znana lub na którą się tak często nie zwraca uwagi, że on zaczyna narzekać na swój los, narzekać na Boga i zarzucać Bogu Najwyższemu, swojemu dotychczasowemu opiekunowi niesprawiedliwe traktowanie. Ale skoro on zachorował i doznał tak wielu nieszczęść skomasowanych prawdopodobnie w dość krótkim czasie, no wieść o tym się oczywiście rozniosła szeroko po okolicy i tak jak to w dobrym zwyczaju bywa, jego przyjaciele zmówili się. Taka jest interpretacja, taka jest narracja, że porozumieli się może ładniej, że go odwiedzą i go po prostu pocieszą w tym smutku. I to jest dobra rzecz, gdy ktoś jest w takich trapiących doświadczeniach, że inni przychodzą do niego i go po prostu chcą pocieszyć, wyrazić mu współczucie, jesteśmy z tobą i tak dalej, w tym wszystkim nie jesteś sam. No i bracia i siostry kochani, oni podjęli ten wysiłek i przyszli do niego. Trzech jego przyjaciół. I narracja jest taka, że jak przyszli i zobaczyli jego stan, to zaniemówili, usiedli razem i przez, no jest napisane, 7 dni nikt nie odważył się odezwać ani jednym słowem. Czy to 7 jest dosłowne, czy ma wyrażać jakąś pełnię, tego nie wiem, ale wydaje się, że to dosyć długo, gdyby tak 7 dni siedzieć i no może takie były zwyczaje. Tego, no to trudno zinterpretować. Jakkolwiek by nie było, tu chodzi o to, że siedzieli dosyć długo w tym milczeniu i nie byli w stanie z siebie wydobyć żadnej pociechy. Aż w końcu Hiob zaczął przemawiać. I tutaj się zaczyna ta zaskakująca sytuacja, że oni spodziewali się, tak ja myślę, że oni spodziewali się, że Hiob zacznie mówić, no tak, cierpię, ale Bóg jest dobry, no tak, wie co robi, Pan wie, Pan doświadcza, no może gdzieś zgrzeszyłem, może mnie karze, może to, może tamto, będę trwał. Nic z tych rzeczy nie miało miejsca, bracia i siostry. Hiob wystąpił z ostrymi pretensjami. Nie tylko do Boga, ale i tak naprawdę do całego świata. Trochę rzeczy odczytamy teraz, aby wiedzieć dokładnie, o czym jest, bracia i siostry, mowa. 3 rozdział Hioba, wiersz 3. Bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem, i noc, w której powiedziano, poczęty jest mężczyzna. Wiersz 11. Czemu nie umarłem już w łonie matki? Wiersz 20. Aż do 25. Dlaczego jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali? Tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi, którzy szukają jej gorliwiej niż skarbów ukrytych, którzy się radują i weselą, gdy trafią do grobu, człowiekowi, który nie wie dokąd iść, którego Bóg zewsząd osaczył? To wyraża Hiob. Bóg czuje się osaczony przez Boga i pragnie śmierci, ale niestety jej nie dostępuje. Bo westchnienia są moim pokarmem, jak woda płyną moje skargi. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie. A to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Takie słowa wypowiada do tych swoich przyjaciół wierny Hiob. I gdy on tak narzeka, wtrąca się w tę dyskusję jego pierwszy z przyjaciół. Bo cała księga, to wiecie, bracia, ona ma taką piękną koncepcję, że pierwszy jest ten wstęp, potem jest ten Hiob, który wyraża się nie tak, jak oni by chcieli, a potem po kolei pierwszy się odzywa, Hiob mu odpowiada, drugi się odzywa, Hiob mu odpowiada, trzeci się odzywa, Hiob mu odpowiada, a potem już jest taka znowu prawie powtórzona sytuacja, a na końcu odzywa się ten, który się nie wiadomo skąd wziął, bo przyszło trzech, a siedzi z nim czterech, tak? Przyszedł Sofar, przyszedł Elifas i Bildad, a jeszcze czwarty się pojawia na końcu księgi, który ma na imię Elihu i też zaczyna swoje przemówienie. Bierze się niezapowiedziany. A potem, gdy ten Elihu się wypowie, Hiob mu nic nie odpowie na tą jego mowę, ale włącza się w całą akcję Bóg i rozwiązuje tą kwestię tak, że Hioba najpierw sprowadza na ziemię w jego oczekiwaniach, potem tych wszystkich jego przyjaciół w jakiś sposób krytykuje, a Hioba wywyższa. Tak się kończy księga Hioba. No więc, gdy Hiob wypowiedział te swoje żale, odzywa się Elifas i mówi tak, 4:5. A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło i trwożysz się. Mówi dalej, że Bóg ma pieczę nad wiernymi, niech on się nie martwi o to, że wiernych opuszcza. Czytamy na przykład 5:8. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę. A 4:7. Przypomnij sobie, kiedy to, będąc niewinny, ktoś zginął, albo aby Bóg opuścił sprawiedliwego. Mowa Elifasa zmierza do tego, by przedstawić Hiobowi pogląd, że są wyjaśnienia jego stanu w tym, że on musiał przed Bogiem popełnić jakieś ukryte niegodziwości, o których nie chce powiedzieć, do których nie chce się przyznać i w efekcie to, czego on doświadcza, jest po prostu karą. Po prostu karą za jego grzech. O tym będą mówić jeszcze inni z tych jego przyjaciół. Natomiast cały czas konsekwentnie Hiob będzie polemizował z tym poglądem, twierdząc, że jego życie nie zasługuje na taką ocenę. To też jest dla nas dziwne, bo my wiemy na przykład po sobie. Każdy z nas jest grzeszny i miałby za co być ukarany przez Boga. Zgoda? No może by kiwać w tą lub w tamtą. Każdy w sumieniu powie tak, zgoda. Bo każdy z nas ma coś tam. Ale Hiob, bracia i siostry, czuł, że nie ma. Że nie ma nic takiego w jego życiu, za co mógłby być dotkliwie karany w ten sposób. On nawet w pewnym rozdziale wymienia swoje zasługi w taki sposób, mówiąc, że gdziekolwiek by widział kogoś potrzebującego, to wszystkim, w każdej okoliczności przyodziewał, karmił, pomagał, że z jego dóbr czerpali wszyscy, którzy tylko tego potrzebowali. Więc nie rozumie, dlaczego teraz oni zarzucają mu, że cierpisz za to, że jesteś grzesznikiem. Wracając do tego Elifasa, 5:17. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Dlatego nie pogardzaj karaniem Najwyższego, mówi. Tak powiedział Hiobowi, jego pocieszyciel. Lekcję możemy z tego jakąś wyciągnąć, a mianowicie taką. Jak nie pocieszać chorego? No bo wyobraźcie sobie, że idziemy do kogoś strapionego, cierpiącego, który naprawdę ma kłopoty ze swoim zdrowiem. Nie, że ma katar, tylko wiecie, o co chodzi. No są takie choroby, że naprawdę trudno jest pocieszyć. A my mówimy, o, Pan wie, co robi, bracie, siostro. I tak kiwamy tymi głowami nad nim, nie? Zamiast go jakoś umiejętnie wesprzeć. To jest wielka sztuka. A widać, że ci przyjaciele Hioba nie byli zbytnio umiejętni, nie potrafili mu pomóc, lecz próbowali go intelektualnie przekonać, że musi coś być takiego, za co dostaje takie baty. Dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmogącego, bo on rani, lecz i opatruje, uderza, a jego ręce leczą. No to jest wszystko prawda, tylko nieadekwatna do tej sytuacji, bracia i siostry. Dlatego tak trudno jest zrozumieć Księgę Hioba, bo ci ludzie, ci trzej, oni naprawdę wiele mądrości wypowiedzieli, wiele prawdy. Tylko źle zaadresowali te wypowiedzi, bo owszem, czasem jest tak, że Bóg karze, ulecza i to jest wszystko prawda, ale nie w przypadku Hioba. Hiob był niewinny i wielokrotnie to powtarzał, tak czuł i nie złamali go w tym zdaniu do końca całej księgi. A więc widzimy, na czym polega pociecha. Więc konkluduje ten cały Elifas, że jeśli ktoś podda się karaniu Bożemu, to będzie Bóg go prowadził, przywróci mu swoją łaskę, da mu długie życie. No i wiersz 26 na przykład tego 5 rozdziału. W starości zejdziesz do grobu. Zobaczcie teraz, jak to jest pięknie powiedziane. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Nie, że niedojrzały, nie, że na próżno, tylko jak snop sprzątnięty we właściwym czasie. Poezja jest naprawdę bardzo piękna, a ta biblijna, jak widzimy, również. Na taką odpowiedź Elifasa Hiob odpowiedział dosyć agresywnymi słowami i, drodzy bracia i siostry, cały rozdział 6 i 7 Księgi Hioba to właśnie jest odpowiedź na mowę Elifasa. I on na przykład mówi tak. Wiersz 2. O, gdyby tak dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie, to byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa. Zwróćcie uwagę, on dostrzega, że jego narzekanie może jest uzasadnione, ale to nie są rozważne rzeczy. Z tego wynika, że człowiek poddany takiej presji jak on nie musi zachowywać się tak, jak oczekiwałoby otoczenie, czyli uśmiechać się pogodnie, kiwać głową, tak, przyjmuję, wszystko fajnie, Bóg chciał, Bóg dał. Ja będę tylko się z tego radował, mimo tego, że wewnętrznie czuję się do tego sprzeciw. No więc dalej czytam. 12 wiersz. Czy moja moc o swoim cierpieniu, które dochodzi do kresu, pyta, skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Bał się tego, że nie wytrwa. Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? Czy moja moc jest twarda jak skała, albo czy moje ciało jest ze spiżu? Zaiste, nie ma dla mnie pomocy i ratunku, jestem pozbawiony. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Jeszcze raz to przeczytam. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. A dla nas często jest najważniejsze, czy on godnie umierał. Pytanie, godnie umarł? A co to znaczy godnie umarł? Że co? Że w cichości, tak? Tak byśmy chcieli, żeby wszyscy z nas umierali w cichości, pogodzeni z losem, z uśmiechem na buzi. A jak tak nie jest, to co? To zaczynamy źle myśleć. Wiersz 25. O, jakże przykre są słowa prawdy. Ale czego dowodzi wasza nagana? Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa zrozpaczonego idą na wiatr. Nawet o sierotę rzucalibyście losy i przehandowalibyście własnego przyjaciela. Nadal będę narzekał w goryczy duszy mojej. 7 rozdział, wiersz 11. 7 rozdział, wiersz 16. Uprzykrzyło się mi życie, nie chcę dłużej żyć. To są słowa wypowiedziane przez wiernego Hioba. No i na taką dłuższą mowę Hioba odezwał się drugi, jego tak zwany przyjaciel Bildad. 8 rozdział, od wiersza 1 do 6. Wtedy odezwał się Bildad Szułach i rzekł: jak długo tak będziesz mówił? Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiatr gwałtowny? Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmogący nagina sprawiedliwość? I teraz posłuchajcie, przyszedł do strapionego człowieka, któremu dziesiątka dzieci zginęła w tragicznym wypadku. I mówi tak: gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Czyli co mówi ten pocieszyciel? Że całe twoje potomstwo zginęło, bo w tym domu tam robili libacje, mówiąc współcześnie, i Bóg się w końcu rozgniewał. Oni to robili ciągle, tyś za nich ofiary składał, ale w końcu przyszła kryska na matyska. I to mu przyjaciel w oczy mówi, zamiast go pocieszać. Grzeszyli, to dostali. I teraz co? Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmogącego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. Czyli zrównał ten cały Bildad Hioba z jego dziećmi. Tak jak tamci zginęli, to Bóg nad tobą jeszcze ma cierpliwość, ale zwracaj się w pokorze, pokutuj. To odwróci, może nie odwróci, no ale pewno odwróci. I będziesz przywrócony. A chociaż twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Daję mu nadzieję, że dobra pokuta uczyni cuda z jego życiem i być może wyzdrowieje, być może coś tam. I takie, bracia i siostry, pocieszania no nie trafiały do Hioba, bo on dalej nie rozumiał ich stanowiska. On uważał się za niewinnego i pocieszanie go w taki sposób, że ty grzeszniku, napraw się, idź, pokutuj, było jakby dla niego bezcelowe. Dla nas może byłoby dobre, dla mnie, dla kogoś z nas, ale nie dla Hioba. Poza tym, że tu są jeszcze jakieś myśli pokazane uniwersalne, to w jego życiu on sam nie widział nic takiego, za co miałby być w taki sposób traktowany. I Hiob odpowiedział Bildadowi, 9 rozdział, wiersz 17. I mówi jemu, ale wypowiada się o Bogu. Uderza mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Więc mówi o Bogu, że Bóg rani go bez przyczyny. 21 wiersz. Jestem niewinny. Nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno. Dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak i winnych. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. To tak jest w tym przekładzie, w innym przekładzie jest inaczej, ale klaruje się myśl, że Bóg jakby bawi się rodzajem ludzkim, tak czy owak. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, szydzi z rozpaczy niewinnych. On zakrywa oblicze jej sędziów. A jeśli nie on, to kto? Skoro Bóg jest wszechmogący. Tak pyta strapiony Hiob. Czasem my też możemy tak zapytać, bracia i siostry, jak jesteśmy w podobnym położeniu i nie rozumiemy, co się dzieje z nami, z otoczeniem. Jak to jest? 10 rozdział, wiersz 1. Obrzydło mi życie, to też puszczę wodze mojej skardze i będę mówił w goryczy mojej. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie. I teraz ważna rzecz. Objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz. To jest pytanie, które ciśnie się na usta każdemu człowiekowi, który szuka odpowiedzi o sens życia. Dlaczego się to dzieje? Dlaczego się to dzieje ze mną? Dlaczego się to dzieje z całym światem? Dlaczego tak jest, że sprawiedliwi cierpią, że niesprawiedliwi, że wszyscy cierpią tak naprawdę? Dlaczego tak się dzieje? Czyli to jest uniwersalne pytanie o to, dlaczego Bóg dozwolił na zło? Chciałbym przypomnieć może to, o czym jeszcze nie wspomniałem, ale wy przecież wiecie, znacie, że gdy szatan rozmawiał z Bogiem, to nie Bóg zadał cierpienia Hiobowi, tylko mówi, oto masz go, jest w twojej ręce. I to szatan zrobił, że zniszczył jego dzieci, zniszczył jego rodzinę, zniszczył jego zdrowie. Nie Bóg. Z tego byłaby lekcja taka, że nie Bóg jest przyczyną cierpień, ale przeciwnik Boży jest przyczyną cierpień. I że te cierpienia mogą być wykorzystywane, co już jest teraz odpowiedzią z, jakby z okresu wieku Ewangelii, tej odpowiedzi Hiob nie znał, bo tutaj pyta, objaw mi, dlaczego ze mną spór wiedziesz, dlaczego mnie tak traktujesz, że Bóg dozwala na zło, między innymi po to, aby nauczyć rodzaju ludzkiego całej tej lekcji przekleństwa, a swoich wiernych, aby wypróbować i dać im życie wieczne na trochę innych warunkach. Tych rzeczy Hiob nie znał, bo było jakby za wcześnie jeszcze, aby mógł to wiedzieć. Dopiero gdy przyszedł Chrystus i tak dalej, a może potem paruzja, no te rzeczy się zaczynają jaśniej klarować, ale nie w tamtych czasach, gdy Hiob cierpiał. Czy masz z tego korzyść, że uciskasz i gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? No kto z nas odważyłby się tak do Boga powiedzieć? Jeszcze raz to przeczytam. Czy masz z tego korzyść, Panie Boże, że uciskasz i gardzisz tworem swoich rąk, a więc moją osobą, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Bo tam jest potem taka konstatacja, że ci, którzy są niesprawiedliwi, to oni, im się powodzi, krótko mówiąc. A ci, którzy są sprawiedliwi, to mają w tym życiu bardzo ciężko, mówiąc kolokwialnie, pod górkę. No i bracia i siostry, dziwna sytuacja po tych pytaniach, które Hiob Bogu zadał, Bóg mu nie odpowiedział. Po prostu zignorował te pytania. Przynajmniej tak to jest tutaj w tym dziele literackim ujęte. Nie ma odpowiedzi. I Hiob pozostaje nadal bez rady, bo mimo takiego pytania, dlaczego to się dzieje, jest, bracia i siostry, cisza. Dalej do Boga mówi tak. Gdybym naprawdę był zgrzeszył, to jest wiersz 15, biada mi. A choćbym miał i słuszność, to i tak nie podnosiłbym głowy, syty hańby i pełen nędzy. A gdyby chciała się podnieść, polowałbyś na mnie jak lew, aby okazać nade mną straszliwą moc. Tak jest w nowym przekładzie, w innym przekładzie jest odwrotna myśl, ale nieważne. Chodzi o to, że Bóg urządziłby sobie igraszki z Hioba, mimo tego, czy on by się starał, czy nie starał. Taką ma możliwość, Hiob mówi. I mówi to jako człowiek doświadczony wielkim cierpieniem, którego być może władze rozumowania nie do końca funkcjonują tak trzeźwo, jakby funkcjonowały wtedy, gdyby był pozbawiony tego bólu. Na takie smutne słowa o Bogu odpowiedział trzeci z tych mędrców, Sofar. W jego uszach słowa Hioba brzmiały jak bluźnierstwo. I gdybyśmy abstrahowali od tego, że wymawia je Hiob, w naszych uszach podobnie by one brzmiały dzisiaj. Tak byśmy wyjęli takie jedno zdanie, wyrwali z kontekstu i zapytali, nie ujawniając autora, dobra to jest wypowiedź czy bluźniercza wypowiedź? O, bluźniercza, powiemy. Bóg na nikogo nie poluje. Bóg nie czyni się takim właśnie hunterem, który by chciał sprowokować kogoś do zła. A Hiob tak się o Bogu wypowiadał, bracia i siostry. No więc ten Sofar mówi tak, rozdział 11, wiersz 4. Wprawdzie mówisz, moja nauka jest czysta i jestem nieskazitelny w twoich oczach, lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. A więc następny z trzech trzyma tą samą linię. ty mówisz, że jesteś niewinny, ale gdyby Bóg powiedział, to byśmy się dopiero dowiedzieli, jaki ty jesteś niewinny, jaki ty jesteś czysty, ty hipokryto jeden. No nie są to przyjacielskie słowa, bracia i siostry. Być może to są przerysowane wypowiedzi tak, specjalnie zawarte w tej poezji, tak abyśmy my mogli odczuć to jakby mocniej. Bo nawet my chyba byśmy tak do tego strapionego się nie odezwali, tak? Do przyjaciela. Najwyżej byśmy zamilknęli i no, głupio gadasz, tak? Nie umiesz pokornie znosić cierpienia, no i tam się tego. Ale byśmy mu tak tych szpil nie mnożyli, tak jak ci trzej wydawałoby się filozofowie wschodu. No ale tak to tutaj jest wyrażone. Gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. No Hiob, drodzy bracia i siostry, osaczony przez przyjaciół, zamiast doznawać współczucia, zostaje tutaj po raz trzeci ponownie poniżony. A w dodatku jego przyjaciele mówią, że Bóg jest po ich stronie. Bo oni przecież przyszli do niego, no, pocieszyć go, ale jak się nie udaje, no to go po prostu atakują. Bez pardonu go atakują, prezentując swój punkt widzenia na to, co się dzieje. Czyli swoje zrozumienie działania Boga w życiu człowieka. I ich teza jest taka. Jeśli cierpisz, to dlatego, że jesteś winny jakichś grzechów. I już Bóg wie najlepiej, jakich grzechów i co ma Bóg z tobą zrobić, żeby ciebie ewentualnie nawrócić. A więc przyszli do Hioba i zamiast go pocieszać, tak jak mówi Biblia, mają Boga w pięści i uderzają nim w tego strapionego, chorego męża. Ale on jest na tyle rozsądny, że nie zgadza się, odrzuca konsekwentnie te niesprawiedliwe rzeczy mówione o Bogu, to po pierwsze, a po drugie niesprawiedliwe rzeczy mówione o nim samym. Czytamy Hioba, 12 rozdział, wiersz 2. Doprawdy, na to Hiob odpowiedział tak, doprawdy, wy przedstawiacie całą ludzkość. I wraz z wami wymrze mądrość. Ale i ja mam rozum, jak i wy. Nie jestem od was gorszy. Któż miałby nie znać tych rzeczy? Dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem. Ja, który wzywając Boga, byłem wysłuchany. Pośmiewiskiem. Ja, sprawiedliwy, nienaganny. Nieszczęście zasługuje na pogardę. Tak myśli szczęśliwy. Na cios zasługują ci, których noga się już chwieje. Spokojne są namioty łupieżców. Bezpiecznie żyją ci, co drażnią Boga, którzy Boga umieścili w swojej pięści. Naprawdę pytaj bydła, a naucz się. Pytaj ptactwa niebieskiego, a powiedz. I on mówi do tego właśnie Sofara, ty się naucz od przyrody, jaki jest Bóg. I nie wmawiaj mi tych swoich bezecnych słów. A więc tutaj coraz ostrzej, bracia i siostry, ta wymiana poglądów zaczęło się delikatnie, ale dochodzi do gwałtownej, byśmy nazywali to dzisiaj, kłótni między tymi ludźmi. A więc ten ukresu życia prawie ciągle mówi, że już odchodzi, że już jest tylko skóra kości przyschnięty, a jeszcze musi znosić takie intelektualne rozgrywki i kłótnie ze swoimi pocieszycielami. My dalej, mili bracia i siostry, nie będziemy rozważać, co było, bo zarysowałem to, o co najbardziej chodzi. Jeden powiedział, dostał replikę, drugi powiedział, dostał, trzeci tak samo. Potem jest jeszcze jeden raz prawie to samo, w różnych słowach wyrażone, dlatego bardzo zachęcam do tego, by to po prostu przeczytać. Ostatecznie włącza się, gdy już Hiob odpowiedział tam któryś raz, ten tajemniczy Elihu. Elihu to ten, który wypowiedział słowa, które my ciągle cytujemy jako piękne. Jakie to są? Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? To nie są słowa Boga, to nie są słowa Hioba, to są słowa tego czwartego właśnie. On określony jest mianem, że to był młodzieniec i mówi, siedziałem cicho, bo wy jesteście starzy, siwi, to wydawałoby się, że mądrzy. Ale wy głupio mówicie. Ty, Hiobie, też głupio mówisz. To teraz ja, młodzieniec, niedoświadczony, to ja wam teraz powiem, jaka jest prawda na te tematy. I znowu swoją dłuższą wypowiedź, kilka rozdziałów to trwa. I na odpowiedź Elichu Hiob nie odpowiedział ani słowa. Ale włącza się do akcji, bo to już zmierzamy do rozwiązania tej kwestii, sam Bóg. I po tych słowach tego Elichu, Bóg, to już jesteśmy w rozdziale prawie 40, włącza się i mówi tak. 38 rozdział. Wracając do tego Elichu, to my mamy taką koncepcję, że słowa tych ludzi no nie są natchnione, tak? Tak jak słowa szatana żadną śmiercią, czy tam, jak to było, 3:15? Żadną śmiercią nie pomrzecie. Ale Bóg wie, że gdy z tego, to jak aniołowie będziecie. I my mówimy, że to jest prawda, czy nieprawda? No w Biblii jest zdanie nieprawdziwe, tak? Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. To jest kłamstwo. No więc te słowa nie mogą być natchnione bezpośrednio, tylko jakoś pośrednio. Nie wyrażają prawdy, ale ich przekaz jest natchniony. Podobnie jest z tymi mędrcami. Mowy Hioba, owszem, pochodzą jakby z poręki Bożej, ale wypowiedzi tych trzech czy czterech nie. Bo one w końcu są skarcone, więc nie są częścią natchnioną, tylko przekaz jest natchniony, ale zawierają mnóstwo rzeczy wartościowych i mądrych, a w szczególności ta mowa Elichu, tego młodzieńca niesiwego. I chodzi o to, bracia i siostry, że żaden z nich nie został uznany mimo wszystko, że mądrze mówił. To nie na dobrą okoliczność się wypowiadał. No i teraz w końcu Bóg, bracia i siostry. No, bracia kochani i siostry kochane, no Bóg też nie pochwalił Hioba za te jego przykre słowa. To nie ma tak, że ze wszystkiego może go rozgrzeszyć. Ale zwrócił się do niego bardzo przyjacielsko. I to jest w 38 rozdziale, aż do 40, prawie do końca. Potem Pan odpowiedział Hiobowi z wichru. Tutaj mam w zawieruchy, ale inne przykłady z wichru. Ten wicher mi się bardziej podoba, stąd cytuję. Z wichru odpowiedział. I rzekł, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Mówi do Hioba. Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Czyli stań do dyskusji. Ja ci teraz wyjaśnię pewne zagadnienia, ale weź tam się przepasz, czyli bądź gotowy. Ja cię zapytam, a ty udzielisz mi odpowiedzi takiej, jak gdybyś miał być moim nauczycielem. Tak to Bóg stawia. I go pyta, bracia i siostry. Wiecie, o co go pyta? On go to tam pyta przez kilka rozdziałów o takie rzeczy, które się nie śniły filozofom, jak mawiamy. Abstrahując od natchnienia i tych wszystkich innych rzeczy, bracia, tam są zawarte takie pytania o zjawiska przyrody, że trzeba być naprawdę, już teraz mówiąc bez religijnych koneksji, naprawdę geniuszem, aby takie pytania postawić. Pytania są o to, jak się rodzi lód na przykład. Gdzie są skarbnice gradu? Jak się rodzi światłość? Jak się dzieli światłość? No to mnóstwo jest takich zagadnień z zakresu obserwacji przyrody. I trzeba być świetnym obserwatorem, żeby zdać sobie sprawę z braku odpowiedzi na takie pytania. Bóg zna odpowiedzi, to jest oczywiste, ale człowiek nie zna. Teraz może człowiek coś tam zna, ale wtedy, gdy był w czasach Abrahama, to co mógł wiedzieć na ten temat? I jednak jest jakiś myśliciel w tamtych czasach, mówię po świecku teraz, który siedzi sobie gdzieś tam i rozmyśla i potrafi wpaść na takie problemy, żeby je zwerbalizować. I Hiob słucha i na żadne z tych pytań no, nie potrafi odpowiedzieć.
A więc konkluzja jest taka. Dlaczego się więc tak wymądrzasz?
To nie jest powiedziane. To ja dodaję od siebie. Ale to jest taka rozmowa z Bogiem. Dlaczego ty, mój wierny sługo, tak się wymądrzasz? Jak ty mało wiesz o tym wszystkim, co się dzieje ponad twoją głową. Czy ty w ogóle wiesz, że była taka rozmowa między mną a szatanem? Nie wiesz. Czy ty wiesz, że twoje doświadczenia obrazują doświadczenia całego rodzaju ludzkiego? Nie wiesz. Czy ty wiesz, że te cierpienia, które doświadczasz, wyjdą ci na korzyść w przyszłości? Nie wiesz. Ty nic nie wiesz, a się rzucasz. Oczywiście Bóg powiedział to Hiobowi piękniej niż ja w tej chwili. Powiedział mu językiem tej cudownej poezji. Ale Hiob zrozumiał to, co było do niego mówione. I w końcu powiedział tak. 42 rozdział. Wtedy Hiob odpowiedział Panu mówiąc. Wiem, że ty wszystko możesz. I że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zmysł nierozsądną mową? Wiersz 6. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Dopiero wtedy, gdy Pan Bóg mu odpowiedział pytaniami i wykazał jego, ja nie mówię grzeszność, tylko jego ograniczenie. My sobie zdajemy sprawę, że każdy z nas jest ograniczony, tak? No, nie mam nic złego na myśli, że jesteśmy ograniczeni w poznaniu. I tutaj Bóg mu to pokazał, uświadomił. Więc nie wszystko zrozumiesz, nie dociekaj tak, bo pewne rzeczy są poza tobą, zostaw je na przyszłość. Lekcja dla nas jest taka, że gdybyśmy my byli niekiedy na miejscu Hioba w jakiejś części, to możemy skorzystać z tych pytań i z tych odpowiedzi, że nie ma o co walczyć, że Bóg rzeczywiście, jeśli żyjemy w pokoju z Bogiem, czasem czujemy się grzesznikami i wiemy w naszym życiu osobiście, że coś jest dla nas karą, ale jeśli żyjemy w takim pokoju z Bogiem, że nie dostrzegamy szczególnie za co mielibyśmy tak bardzo być karani, a podlegamy takim srogim rzeczom, chorobom, śmiertelnym, różnym trudnym sytuacjom, to wtedy jakoś próbujmy zachować pokój, który na końcu tych doświadczeń, mimo jeszcze stanu chorobowego, Hiob osiągnął, gdy mu Bóg odpowiedział w ten właśnie sposób. Potem już jest taki epilog, bracia i siostry, że Hiob, znaczy ta kwestia zostaje rozliczona w taki sposób, że tamci są potępieni i Bóg mówi, ofiary przynosi, żeby jeszcze Hiob się za wami wstawił, bo jak nie, to będzie z wami ciężko. I to się stało. I ostatecznie został przywrócony do swojej pomyślności. Choroba została zdjęta czy wyleczona. Jego dobra wróciły do niego, a jeśli chodzi o dzieci, to jest napisane, że miał w dwójnasób. Oczywiście Bóg nie wrócił mu tamtych dzieci, więc jakaś musiała skaza, żal i tak dalej po stracie potomstwa zostać. Ale taki epilog jest, że Bóg go przywrócił. Możemy na to spojrzeć tak, że był kiedyś Adam w raju, królem ziemi, potem upadł, cierpiał i potem Bóg go przywrócił. Taki obraz na restytucję. I często słudzy używają przykładu Hioba jako przykładu rodzaju ludzkiego. Świadomie mówię przykładu, ilustracji rodzaju ludzkiego w tych trzech stanach i przywrócenia w końcu do pierwotnego stanu, a więc do tego raju odzyskanego. A jaka lekcja dla nas jako takich potencjalnych pocieszycieli, bracia i siostry? Czy ktoś chciałby być tym Sofarem, Bildadem albo tym trzecim? Często idziemy do chorych, czy chcemy pocieszać. Widać, że to jest sztuka. A więc, mili bracia i siostry, na koniec chciałem powiedzieć tak, że Hiob jest przykładem, jak idealnie byłoby znosić cierpienia. Nie wszystkim się to musi podobać, jak on reagował. Najważniejsze, że się podobało Panu Bogu. I mimo tego, że ludziom się nie podobało, to Pan, który czyta serca, był w stanie wiedzieć, że oni coś o Bogu mówią tak, że nie może Bóg tego poprzeć.
Hiob w pewnym momencie mówi, że oni kłamią. Że kłamią, po prostu.
A Hiob o Bogu nie kłamał, mimo że mu zarzucał niesprawiedliwość. Bóg to usprawiedliwił, dlatego że Hiob nie rozumiał.
Myślę, że te nasze rozważania, bracia i siostry, w jaki sposób przyczynią się do uwrażliwienia na ten temat. Że nie każdy musi być bohaterem w obliczu śmierci. Ale jeśli są obserwatorzy takich stanów, niech za szybko nie wyciągają wniosku. A w szczególności takiego negatywnego, że ten załamał się, tamten się wyrzekł, tamten coś jeszcze. Bo tu było przeczytane w pewnym momencie, że nawet gdyby zaniechał pobożności czy tam czegoś, to trzeba go nadal pocieszać, wszystko zostawiając i polecając ostatecznie w ręce Boga. Niech nam Bóg błogosławi te rozważania. Dziękuję bardzo.